Bóg powiedział do nas, że ma dla nas pełnię radości, pełnię pokoju, pełnię miłości, czyli innymi słowy pełnię Ducha Świętego. Zobaczcie, jak to się pięknie zharmonizuje, komponuje z ostatnim kazaniem, ostatniej niedzieli. O czym w ostatnią niedzielę mówiliśmy? Że Jezus jest naszą pełnią. Amen. Jest naszą doskonałością. A mówiliśmy to w ramach cyklu nauczania o nowym stworzeniu. I dzisiaj trzecia część, powiemy sobie o tym, że nowe stworzenie żyje w łasce. Mam nadzieję, że zwróciliście już uwagę w swojej lekturze Nowego Testamentu, że bez mała wszystkie listy Pawła zaczynają się w swojej tej wstępnej części, bo list zawsze ma swój wstęp, w tej swojej wstępnej części od tego, że Paweł posyła, życzy, bo trudno powiedzieć, co to za forma, ale pragnie, aby adresaci listu byli pełni łaski od Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. I jak kończy list, kończy dokładnie tym samym zwrotem. Niech łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie z wami albo z duchem waszym, co jest tożsame. To jest niesamowite, że łaska pojawia się bardzo często w Nowym Testamencie, że Paweł cały czas życzy Kościołowi i wierzącym ludziom mu pełnię łaski. Jeżeli tak jest, a podkreślam, każdy list Pawła zaczyna się i kończy od tej formuły, oznacza to, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy byli pełni łaski. I Paweł nie kieruje tych słów do ludzi w świecie. Oni potrzebują łaski zbawienia, niewątpliwie. Ale on kieruje te słowa do Kościoła, dlatego że listy, które pisał, pisał do wierzących ludzi. I oczywiście niewierzący potrzebują łaski zbawienia, ale dzisiaj sobie powiemy o tym, że wierzący również potrzebują cały czas chodzić w łasce. Więc możemy powiedzieć na wstępie tak. Nowe stworzenie jest dziełem Boga zrodzonym przez odkupieńczą śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie. Tak? A więc nowe stworzenie powstało dzięki temu, co Jezus uczynił na drzewie krzyża i przez swoje zmartwychwstanie. Następnie musimy pomyśleć sobie o tym, co tak naprawdę w tym dziele Jezusa było dokonane. Ponieważ Jezus przyszedł tu na ziemię, aby zrobić to, czego my nie mogliśmy dokonać. Co mam na myśli? Nikt z ludzi nie mógł wykonać wszystkich przykazań Bożych. Jeżeli Bóg powiedział ludziom w zakonie, który dał Mojżeszowi, będziesz żył tak, tak i tak. Będziesz robił to, to, a tego i tego nie będziesz robił. Tych przykazań w sumie było 613. I teraz Bóg mówi, proszę bardzo, jeżeli chcesz być zbawiony, jeżeli chcesz być sprawiedliwy, musisz wykonać wszystkie 613 przykazań mojego przymierza. Jest co robić, nie? My funkcjonujemy w zrozumieniu 10 przykazań. 10 przykazań jest pewnego rodzaju streszczeniem całego zakonu. Ale nawet te 10 przykazań nie jesteśmy w stanie wykonać, prawda? Nikt z nas nie jest w stanie być absolutnie doskonałym w wykonywaniu 10 przykazań. Więc cóż powiedzieć o 613? Teraz, skoro człowiek nie był w stanie wykonać tego wszystkiego, spadało na niego potępienie. Spadała na niego słuszne skądinąd przekleństwo i kara. Dlaczego? Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Skoro przestąpiłeś przykazanie Boże, musisz ponieść karę. Takie są warunki Starego Przymierza. Dlatego Żydzi, Izraelici musieli składać liczne ofiary, musieli składać ofiary za siebie, musieli składać ofiary za popełnione czyny, musieli składać ofiary za naród i tak dalej. To był cały system ofiarniczy, nie będziemy teraz o tym rozmawiać, aby zniwelować przekleństwo grzechu, które w nich panowało. I w ten sposób, na przykładzie Izraela, Bóg chciał powiedzieć o całej ludzkości, że wszyscy ludzie, bez względu na narodowość, na płeć, na rasę, są, przepraszam za wyrażenie, jadą na tym samym wózku. Są pod tym samym przekleństwem grzechu, ponieważ pochodzą od Adama. Więc podsumujmy. My nie byliśmy w stanie wykonać Bożych przykazań i nie jesteśmy w stanie tego zrobić jako ludzie. jako potomstwo Adama. Więc przyszedł Jezus, stał się człowiekiem takim jak my we wszystkim, za wyjątkiem grzechu, wykonał wszystkie przykazania, a więc całą sprawiedliwość Bożą, zrealizował to, a następnie oddał swoje życie na krzyż jako dobrowolna ofiara, dzięki której odkupił nas z władzy diabła, śmierci i grzechu. Powiedział, teraz ja za nich płacę, ponieważ ja mam prawo kupić ich, odkupić z Twoich dłoni, odkupić spod Twojej władzy. Więc zapłacił swoją cenę swojego życia, aby nas odkupić, aby nas pojednać z Bogiem i aby teraz w imieniu ludzi stanąć przed Ojcem i powiedzieć, tato, ja, Jezus też zwracał się do Ojca, Abba, tak? A więc Abba, ja teraz zapłaciłem za nich wszystkich. Więc teraz niech będzie pojednanie między Tobą a nimi. I oczywiście Ojciec w tym był, dlatego że Ojciec nie był obrażony i powiedział, no dobra, trudno, nie, nie, nie. Ojciec był w całym tym dziele, ale Jego sprawiedliwość wymagała zadośćuczynienia i Jezus dokonał tego zadośćuczynienia. I teraz zobaczcie, co się niezwykłego stało. Jezus, zrobiwszy to wszystko, tak naprawdę dał nam dar. Wspaniały, piękny, darmowy dar. Mówiąc, kto we mnie uwierzy, dostaje się pod moją sprawiedliwość, wchodzi w strefę mojej sprawiedliwości i staje się bez grzechu. Alleluja. Ktoś to powiedział, to jest dobra reakcja. Okej, rozumiem, że myślicie, przetrawiacie, co ja powiedziałem. Niesamowite. To się nazywa łaska. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, rozdział pierwszy. I tam przeczytamy coś na temat łaski. To, co Jezus zrobił, było przełomem. To był absolutny przełom. To zmieniło wszystko na ziemi i w ludzkości, i w jej historii. Wszystko dokonało się dzięki temu, co Chrystus uczynił na drzewie krzyża i przez swoje zmartwychwstanie. I zobaczcie, rozdział pierwszy Ewangelii Jana, wersety 16-17 mówią, a z Jego pełni, czyli z pełni Chrystusa, myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem, czyli prawo mojżeszowe, został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, coś niebywałego tutaj czytamy. Do momentu przyjścia Jezusa obowiązywało prawo mojżeszowe. Gdy przyszedł Jezus, nastał czas łaski. Przełom. Absolutny moment krytyczny w dziejach ludzkości. Od tego momentu już nic nie jest takie samo w relacjach między człowiekiem a Bogiem, a skoro w tych relacjach już nie jest nic takie samo, oznacza to, że w istnieniu ludzkości, istnieniu ziemi już nie jest nic takie samo. Ludzkość otrzymała nowy bodziec do rozwoju, nową zachętę do tego, by żyć w nowy sposób. I teraz, kto przyjmie ten dar, kto uwierzy, że Bóg naprawdę go tak umiłował, że dał swojego jedynego syna, który zapłacił za wszystkie jego grzechy. Kto w to uwierzy i przez wiarę przyjmie ten dar, taki człowiek zostaje zrodzony na nowo, staje się nowym człowiekiem, tak? I jako nowy rodzaj człowieka wchodzi, nazwijmy to tak, w skład nowego stworzenia. Powiedzieliśmy sobie, że człowiek żyje dzięki łasce i żyje w łasce. Czym jest łaska? Musimy to zdefiniować, bo być może, skoro operujemy tym zwrotem dosyć często w czasie tego nauczania, potrzebujemy jasno poznać, czym jest łaska, jasno sobie to wyjaśnić. Łaska w formie wyrazowej, a więc jako rzeczownik możemy to przetłumaczyć jako dobroć, przychylność, łagodność, łaskawość, tak, życzliwość. Dobroć, przychylność, życzliwość. Te trzy rzeczowniki są bardzo oddające definicję łaski. Ale możemy o łasce też powiedzieć inaczej. Łaska jest to niezasłużony dar Boży. Tak? Czyli jest to dar dany nam przez Boga z miłości do nas. Ty na to nie zasłużyłeś, ja na to nie zasłużyłem, ale Bóg postanowił, bo nas bardzo kocha, dać nam dar. Dar życia wiecznego, ale nie tylko, ponieważ Łaska jest bardzo wielka, łaska jest bardzo szeroka, ponieważ łaska jest atrybutem Boga i trwa na wieki, tak jak Bóg istnieje na wieki. Łaska jest niezasłużonym darem Bożym dla nas. Obróć się do kogoś i powiedz, dostałem ten dar. Żeby to powiedzieć, to trzeba w to wierzyć. Naprawdę, moi drodzy, ustalmy jedno. Łaska nie jest tylko dla was. No nie bądźcie tacy. Łaska jest dana wszystkim ludziom. Łaska jest niezasłużonym darem od Boga, który Bóg dał w swojej wielkiej miłości całej ludzkości, ale nie cała ludzkość chce skorzystać z tego daru. Wy skorzystaliście. Chwała Jezusowi. Cieszysz się z tego? To jest ważne. I teraz ta łaska, skoro ona jest tak wielka jak Bóg i skoro jest zrodzona z miłości Bożej i Bóg ją daje, wylewa dla każdego człowieka, w związku z powyższym możemy powiedzieć tak, że jest to łaska przypomina źródło. Źródło, które ciągle bije. Ciągle bije, z którego ciągle płyną do nas nieustanne dary. Tak, ona ciągle daje. Łaska ciągle istniejąc na wieki, ona ciągle daje. Kto jest pod łaską, jest człowiekiem, który nieustannie zostaje obdarowywany. Czym? Wszystkim, czego potrzebujesz. Tak? Zobaczcie, w tym fragmencie, który czytaliśmy, jest napisane, a z Jego pełni myśmy wzięli. Czyli Jezus jest wszystkim, to o czym mówiliśmy sobie przed tygodniem, jest absolutną pełnią tego wszystkiego, czego człowiek potrzebuje do życia i pobożności. Jest doskonały, jest bez wady, jest absolutnie zaspokajający każdą naszą potrzebę, bo ma wszystko. Jest absolutny. W związku z powyższym, skoro On taki jest i skoro ciągle nas kocha i ciągle ma nastawienie przychylności, życzliwości i dobroci do Ciebie i do mnie, to znaczy, że od Niego do nas ciągle płynie łaska. On już wszystko zdobył, On już wszystko załatwił, On już wszystko nam zapewnił. Bóg w Nim to wszystko już zrobił. Jezus dzięki swojej śmierci i zmartwychwstaniu otworzył drogę dla człowieka, zniwelował wszystkie przeszkody w relacji między Bogiem a człowiekiem, zlikwidował wszystkie bariery i sprawił, że człowiek teraz w doskonały sposób może przychodzić do Boga i brać wszystko, co potrzebuje. Bo Jezus jest pełnią i w Nim mamy wszystko. Halleluja! Nie wiem, czego potrzebujesz. Tutaj dzisiaj słyszeliśmy jako słowo prorocze, może jesteś smutny, potrzebujesz radości. Bóg to ma. Już to ci daje. Już ma to gotowe dla ciebie. Z wyciągniętą ręką daje ci ten dar. Może ktoś potrzebuje pokoju. Może ktoś potrzebuje akceptacji. Może ktoś potrzebuje zbawienia, oczyszczenia z grzechów, ponieważ chodzi w tak ciężkim brzemieniu, bo w przeszłości zrobił jakąś obrzydliwą, straszną rzecz. Wszystko to w Jezusie już ci jest dane. Może potrzebujesz pieniędzy na rachunek. Ciekawe. To co, niby z nieba mi spadną pieniądze? Ja nie wiem jak, ale te pieniądze dla ciebie są już. Ja nie wiem, jak one do ciebie dotrą. Bo ja nie jestem Bogiem, to On wszystko obmyślił. On w swojej dobroci już wszystko zabezpieczył. A czy one dotrą do ciebie tak? Czy z tamtej strony, czy z tej strony? Ja nie wiem. Ja wiem, że one do ciebie dotrą. Jak? Zaraz sobie wytłumaczymy. Nowe stworzenie, nowy człowiek zrodzony w Chrystusie to człowiek chodzący w łasce, a więc otoczony Bożą życzliwością, Bożą przychylnością, nieustannie będący w deszczu Bożych darów. To jest takie proste? Ktoś powie, ale to jest niemożliwe, żeby to było takie proste, ale takie jest. Dlatego nowy człowiek jest. To jest rodzaj ludzi zrelaksowanych, żyjących w odpocznieniu, zaspokojonych. To jest coś, co bardzo potrzebujemy w dzisiejszych czasach. Większość ludzi jest zestresowanych, zaganianych, ciągle o coś bojących się. Większość ludzi to ludzie, którzy drżą, którzy troskają się, którzy już na zaś martwią się, co to będzie. Czasami mają powody, czasami tych powodów nie mają, więc je sobie wymyślają. Moi drodzy, ale człowiek żyjący w łasce to człowiek żyjący w odpocznieniu. Spoko, spoko, Bóg nad wszystkim czuwa. Tak? Dlaczego? Skąd możemy mieć taką pewność? Nie na podstawie tego, co ty robisz. I nie na podstawie tego, kim ty jesteś. Przepraszam bardzo. Być może ktoś z was ma wysokie mniemanie o sobie, ale będziesz musiał zmienić spojrzenie na siebie. Jako człowieka. Nie jako nowe stworzenie. Zobaczcie, wszystkie nasze grzechy zostały zapomniane. Przebaczone i zapomniane. Ponieważ Pismo Święte mówi, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. To jest Boża obietnica. Jeśli przychodzisz do Boga całym swoim życiem, mówisz, Boże, od dzisiaj chcę należeć do Ciebie. Chcę dziś rozpocząć nowy etap życia z Tobą. Ponieważ byłem grzesznikiem, ale teraz ufam, że tylko Ty jesteś moim Zbawicielem. Od tego momentu, gdy człowiek podejmuje taką decyzję i mówi o tym Bogu, Bóg ściera wszystkie jego grzechy. Kasuje całą jego przeszłość. I mówi, okej, zaufałeś mi, więc to wszystko, co zrobiłem na drzewie krzyża, teraz dotyczy Ciebie, staje się Twoim udziałem. Moje przebaczenie, pojednanie, moje odpuszczenie grzechów i usprawiedliwienie Twoich win. Wszystko jest teraz dla Ciebie. Przeszłości nie ma. Zapominamy. Teraz zaczynasz nową kartę. Więc mamy załatwioną sprawę przeszłości. Dalej. Skoro Bóg załatwił sprawę przeszłości, to teraz poprzez wiarę w Niego, poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa wchodzimy w przymierze z Bogiem, w którym to przymierzu Bóg staje się naszym tatusiem, a my stajemy się Jego dziećmi, Jego synami. Gdy wchodzimy w to przymierze, to te przymierze mówi, tatuś do nas mówi w tym przymierzu, a teraz ja biorę odpowiedzialność za Twoje życie. Ja przejmuję władzę nad Twoim życiem i ja będę teraz troszczył się o Twoje życie. O Twoje jedzenie i o Twoje ubranie. O Twoją teraźniejszość i o Twoją przyszłość i o Twoją wieczność. Wszystko jest w moich rękach. Na tym polega nowe przymierze. Bóg zapomina Twoje grzechy. Bóg przestaje Ciebie widzieć jako wadliwego człowieka. On przestaje patrzeć na wszystkie Twoje ciemne sprawki i ciemne strony, na wszystkie Twoje wady, ale jak Ciebie widzi? Widzi Ciebie teraz tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, który jest doskonały i sprawiedliwy. Amen? Więc teraz Bóg mówi, jesteś moim dzieckiem. Jesteś moim synem. Patrzę na Ciebie i widzę Jezusa. Widzę Ciebie doskonałego, sprawiedliwego. I biorę teraz całą odpowiedzialność za Twoje życie. Twoje życie jest teraz w moich rękach. Teraz masz we mnie wszystko. Ja staję się Twoim źródłem. To jest coś niebywałego. I teraz możemy więc być pewni, że Jezus nas kocha i nic nie jest w stanie nas odłączyć od Jego miłości. Możemy być pewni, że Jezus nigdy nie wspomni naszych win i nigdy nie powie, a nie mówiłem, wiedziałem, że tak skończysz. Nawet jeśli jako chrześcijanin upadniesz, on nigdy nie przychodzi i nie mówi, z ciebie to nic nie będzie. On cały czas patrzy na ciebie oczami miłosiernego, kochającego tatusia, który widzi ciebie przez pryzmat Jezusa Chrystusa, tak? On nie widzi innego obrazu ciebie. Zobaczcie, jak niesamowita jest ta rzeczywistość. To znaczy, że jesteśmy w najbardziej błogosławionym miejscu na ziemi. Aleluja! To jest niesamowite. I teraz On nas nie osądza, On nas nie potępia, On jest po naszej stronie. Bóg jest twoim sojusznikiem. Bóg jest twoim pomocnikiem. Bóg chce cię wspierać. On teraz, nawet jak ty się potykasz, to on przychodzi, cię podnosi, mówi, okej, okay, nie było to może najlepsze, ale idziemy dalej, czekają nas lepsze rzeczy, wiesz, co nas fajnego czeka, idziemy dalej. Nie koncentruje się na twoich upadkach, koncentruje się na twojej chwale. On widzi twoją przyszłość jako chwalebną przyszłość. On teraz jest po twojej stronie. Obróć się do kogoś i powiedz, Bóg jest po mojej stronie. To jest niesamowite. Ale wiecie, dlaczego to jest niesamowite? Dlatego, że większość ludzi uważa, że Bóg jest ich przeciwnikiem. Większość ludzi jest tak niesamowicie świadoma swoich wad, swoich potknięć, swoich ciemnych sprawek, bo tego nie wymarzysz, nie jesteś komputer, któremu można wyczyścić pamięć. Ty pamiętasz dokładnie wszystkie swoje grzeszki, tak? Ale skoro my to pamiętamy, to mamy tendencję koncentrowania się na tym, pamiętania o tym. I teraz, gdy słyszymy, że Bóg jest wielki, że jest święty, że jest doskonały, że jest czysty, my przychodzimy i myślimy sobie, on chyba mnie nie chce, bo ja nie jestem doskonały. Jak mogę przyjść do doskonałego Boga, skoro nie jestem doskonały? Większość ludzi boi się Boga i Jego błogosławieństwa, ponieważ myślą, nie zasłużyłem na to. Większość ludzi mówi, ja obym tylko do nieba tak jedną nóżką tam wszedł, no to już będzie glanc. Bóg mówi, hej, jaką jedną nóżką? Dwoma nóżkami. I to w podskokach do przodu, tam gdzie jest sala tronowa. Obym tylko był za progiem. Nie, twoje miejsce jest przed moim tronem. Moi drodzy, bardzo wielu chrześcijan, ludzi, którzy oddali życie Jezusowi, myśli ciągle o sobie, moje życie jest byle jakie, moje życie jest słabe, nie jestem godzien, nie jestem godzien, by prorokować, nie jestem godzien, by uzdrawiać, nie jestem godzien, by się modlić tak fajnie jak ten brat albo tamta siostra, nie jestem godzien, by tłumaczyć języki, nie jestem godzien, aby Bóg mnie użył w jakikolwiek sposób, nie jestem godzien. Dlaczego tak mówimy i dlaczego tak o sobie myślimy? Ponieważ jesteśmy głęboko skoncentrowani na swoich upadkach, na swoich niedoskonałościach. Czy ktoś z was wie, o czym ja mówię? Ręka w górę. Prawda? I to jest niesamowite, że Bóg w ogóle się na tym nie koncentruje. Ty mówisz, Boże, wybacz mnie grzesznemu. Na co Bóg mówi, ale zaraz, ja już wybaczyłem. Sprawę już załatwiliśmy, nie wiem, a jeżeli ktoś jest nawrócony 10 lat, tak, 10 lat temu załatwiliśmy tę sprawę. Co ty, chłopie, ciągle to drążysz? Daj spokój. Idziemy dalej. Teraz jest czas łaski. Ja cię kocham. Ja mam dla ciebie same dobre rzeczy. Zechciej na to spojrzeć, co dla ciebie przygotowałem. To jest Bóg. To jest nasz kochany tatuś. Potrzebujemy jako ludzie łaski, aby przyjść do Jezusa i być zbawionymi, ale potrzebujemy łaski również po tym, gdy już jesteśmy chrześcijanami, żeby kroczyć w Jezusie. Dlaczego? Ponieważ każdego dnia potrzebujemy żyć w dobroci, w przychylności i w błogosławieństwie. Amen? Czy już nie potrzebujecie teraz? Cały czas tu na ziemi. I teraz, bardzo ważna rzecz. Łaska dała nam, a może inaczej, Bóg obdarzając nas swoją łaską, nadał nam nowy status, nową pozycję. To jest niezwykle ważne. Psalm 103 sobie otwórzmy. Skoro jest to psalm, a więc jest to księga Starego Testamentu, więc traktujemy to jako proroctwo o nas, którzy dzisiaj żyjemy. Kiedyś Dawid, 1000 lat przed Chrystusem, a więc 3000 lat temu, napisał to słowo, ponieważ widział ciebie i mnie w nowej rzeczywistości łaski. I co on napisał tam o nas? Tak, Psalm 103, werset 4. On ratuje od zguby życie twoje, on wieńczy cię łaską i litością. Ratuje od zguby, czyli od miejsca zatracenia, tak, czyli to jest mowa o zbawieniu. I tu jest użyte słowo wieńczy. W innych tłumaczeniach jest koronuje cię. Posłuchajcie uważnie. Bóg koronuje cię. Jak jest w niemieckim? Czyli nałożyć koronę, tak? Super. To znaczy, że byliśmy w miejscu dna, byliśmy w miejscu zguby, On nas podniósł, obdarzył swoją łaską i przez to nałożył koronę na naszą głowę. Powiedział, jesteś kimś szczególnym. Byłeś na dnie, ale teraz jesteś kimś szczególnym, ponieważ moja łaska cię takim uczyniła. Czy to nie jest piękne? To jest wspaniałe. Zobaczcie, każdy człowiek ma potrzebę wartości. Każdy człowiek ma potrzebę, aby być dostrzeżonym, aby być uznanym, aby ktoś dostrzegł jego wartość. Każdy z nas ma taką potrzebę, prawda? Każdy z nas chce być, coś znaczyć, chce być dostrzeganym. Nikt nie lubi być traktowany jak powietrze. I jak ludzie pracują, aby być wartościowymi, aby okazać swoją wartość, być uznanymi przez innych. Zawsze robimy to egoistycznie. Zawsze robimy to umieszczając siebie w centrum i zawsze niestety te egoistyczne zachowania prowadzą do złych skutków. Do tego, że gdy my próbujemy wywyższyć siebie, ktoś zostaje poniżony. Gdy my próbujemy pokazać, jak wartościowi jesteśmy, ktoś przez to niestety traci wartość. Ktoś jest poniżony. Niestety egoistyczne zachowania, gdy człowiek próbuje pokazać się z jak najlepszej strony, próbuje, żeby ktoś go dostrzegł, zawsze kończą się czymś złym. Zawsze ktoś na tym traci. Zawsze. Dlaczego? Dlatego, że niestety egoistyczne zachowania zawsze są może zyskiem dla mnie, ale stratą dla kogoś innego. Towarzyszy temu zranienie, towarzyszy temu dewastacja relacji bardzo często. Przykład. Jeśli masz jakiegoś pracownika w pracy, kolegę, podwładnego i ten człowiek jest w jakiś sposób czuje się niedoceniany, on będzie starał się pokazać, że jest naprawdę dobry, żeby go docenić. To może wynikać z jego na przykład przeszłości, z dzieciństwa. To może wynikać z tego, co dzieje się obecnie w jego pracy. Więc co będzie robił? Będzie walczył o pozycję. Będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony, więc będzie robił głupie rzeczy i mówił głupie rzeczy. Będzie chciał, żeby wszyscy go dostrzegli, więc będzie w stanie zrobić, nawet pójść na kompromis ze złem, żeby tylko został doceniony. Mnóstwo ludzi w ten sposób sprzedało swoje dusze. Chcemy być doceniani, chcemy być zauważani i robimy wszystko, żeby to się stało i zawsze ktoś na tym traci. Jeśli nie my bezpośrednio, to ktoś dookoła nas. Są niszczone relacje, są niszczone bardzo często nasze środowiska, w których żyjemy. Przykład. Pewna kobieta czuła się w małżeństwie niedoceniana. Mąż nie spełnił jej wszystkich marzeń, więc na jakiejś portalu społecznościowym nawiązała kontakt ze swoim dawnym przyjacielem, jeszcze z czasów młodości. Uczucie wybuchło nowym żarem i ona stwierdziła, przecież ja jeszcze mogę żyć. Ja jeszcze mogę się naprawdę nasycić życiem, bo przy tym człowieku to już nie bardzo, ale przy tobie ty jesteś moją szansą. Ona chciała być doceniona. To nic, że mąż jej kupił nowy samochód i miała świetny dom. To nie ma znaczenia. Ona czuła się niedoceniona. Więc egoistycznie postępując, zrobiła wszystko, żeby być doceniona przez innego mężczyznę. Czym to się skończyło? Masakrą ich małżeństwa tego pierwszego, więc jest rozwód. Potężnym zranieniem wśród dzieci. I kaszaną w całym jej środowisku, we wszystkich znajomych, ludzi, rodzinie i tak dalej. Ona chciała być doceniona. Ona chciała żyć. No to żyje. Ona tak, ale wszyscy dookoła spalona ziemia. Dzieci masakra. To jest przykład, ilustracja być może drastyczna, ale chciałbym, żebyście na to zwrócili uwagę. Jeżeli my po ludzku chcemy być doceniani, zawsze ktoś dostanie w pióro, zawsze ktoś poniesie stratę. Jeśli nie my bezpośrednio, to ktoś obok nas. Dlaczego? Bo to jest egoistyczne. Więc Bóg przyszedł i powiedział, ja ciebie chcę docenić. Ja chcę, żebyś czuł się wartościowy, ale nie tak po ludzku, tylko po mojemu. Okej? Na czym to polega? No właśnie na tym, że Bóg przychodzi ze swoją łaską. Diabeł mówi, jesteś zerem. Okej? A Jezus przychodzi i mówi, ale ja jestem maksem. Idę w najlepsze rzeczy, na maksa, najwyżej. I teraz zabieram ciebie w podróż z sobą. Jesteś we mnie. Więc gdzie ja jestem, jesteś ty ze mną. Czyli nie jestem zerem. Już nie, bo jesteś we mnie. Czy to nie jest wspaniały awans? Zobaczcie, Jezus przyszedł ze swoją łaską, żeby nas ukoronować. Byliśmy na dnie, On nas podniósł z miejsca zguby, postawił i powiedział, a teraz będziesz królem. Ze mną. Moja korona jest na tobie. Czy to nie jest wspaniałe? Kiedyś, gdy byłem liderem młodzieżowym w zborze w Koszalinie, przyszła do naszej grupy młodzieżowej dziewczyna. Totalna ściema. To była ta ciemna dziewczyna, że szok. Ubierała się na czarno i miała czarny wygląd twarzy. Miała czarne myśli i myślała o sobie na czarno. Dlaczego? Gdy się otworzyła, pewnego razu wracaliśmy ze spotkania młodzieżowego całą bandą, udało mi się z nią nawiązać kontakt, zaczęła opowiadać o swoim życiu. Nigdy się nie czuła dobrze. Zawsze uważała się za małego człowieczka. No była niskiego wzrostu, ale to nie o to chodziło. Więc uważała się za zero. W domu, w pracy, w szkole, zawsze. Ja mówię, słuchaj, ale Jezus jest twoją wartością. Jeżeli Jezus w skali od 0 do 100 jest 100, to ty jesteś 100, bo jesteś w Nim. Ona mówi, co ty mówisz do mnie? Ja mówię, takie jest twoje życie w Jezusie. Jeżeli oddajesz Mu życie, natychmiast następuje twój awans. To zmieniło jej życie. Ta dobra nowina zmieniła jej cały system myślenia, całą skalę wartości. Nagle stała się uśmiechniętą dziewczyną. Przestała się ubierać na czarno, a najważniejsze, przestała myśleć o sobie, że jest zerem. Dlaczego? Bo zrozumiała, że jej wartość nie leży w tym, co ludzie o niej mówią, co diabeł o niej mówi, jak się ubiera, ile ma pieniędzy albo nie ma. To nie mówi o wartości człowieka. Nagle zrozumiała, że jej wartość to Jezus, który jest najwyższy, najlepszy i doskonały. I ona jest w Nim. Ona w to uwierzyła. Wiecie, mogłaby powiedzieć, a co ty tam opowiadasz takie rzeczy? Tam? To nieprawda. Okej, już więcej nic nie mogę zrobić. Jeżeli człowiek nie wierzy w dobrą nowinę, to cóż mogę więcej zrobić w tej sprawie? Wszystko, co mogę zrobić, to głosić tym ludziom dobrą nowinę. Słuchajcie, w Jezusie jesteście wywyższeni, ukoronowani łaską. To jest Boży dar, niezasłużony, nie musicie za to zapłacić. Darmowa sprawa. Czy to nie jest wspaniałe? To czemu macie takie poważne miny? Uśmiechnijcie się, jeżeli to was bawi. Jeżeli to was raduje. No chyba, że nie raduje. No, no okej. Okay. To jest niesamowite. Bo nagle stajesz w pozycji człowieka, który jest absolutnie uodporniony na to, co ci powiedzą, co o tobie napiszą, co o tobie pomyślą. To nie ma znaczenia, co ten świat mówi. Nagle rozumiesz, że Jezus i tylko Jezus jest twoją jedyną wartością. Że tak naprawdę wszystko inne jest bez wartości. Teraz. Czy świat wokół nas natychmiast się zmienia, skoro my przyjmujemy łaskę? Nie. Świat wokół nas jest pod panowaniem mocy grzechu. W związku z powyższym my przyjmujemy łaskę, ale świat się nie zmienia. Więc będziesz raniony. Przyjmując łaskę, ja nie gwarantuję i Jezus też nie gwarantuje, że nikt nie przyjdzie, żeby cię zranić. Nikt nie gwarantuje, że diabeł nie będzie cię atakował, nieprzyjaciel cały czas będzie cię atakował, ale chociaż świat się nie zmienił, ty się wewnętrznie zmieniasz. Ponieważ jako chodzący w łasce zaczynasz inaczej reagować na to, co jest na zewnątrz i co przychodzi do ciebie z zewnątrz. Kiedyś wystarczyło, że w pracy spojrzała się jakaś kobieta na ciebie źle i już miałeś 100 000 myśli. Jeny, co ona o mnie myśli? Może coś złego zrobiłem, może coś złego powiedziałem. Jeny, jak teraz to wszystko rozwiązasz? Muszę się dowiedzieć, o co chodzi. Teraz to cię już nie będzie obchodzić. Dlaczego? Łaska przyniosła do ciebie, do twojego wnętrza wolność. wolność, dzięki której to nie ma znaczenia, czy ludzie o tobie mówią dobrze, czy źle. Ważne jest to, kim jesteś w Jezusie i ważne jest to, że żyjesz w Jezusie. To nie ma znaczenia teraz, jaką bryką jeździsz, jakim samochodem. Kiedyś bardzo się przejmowałeś, że twój sąsiad ma lepszy model niż ty. Dzisiaj rozumiesz, że to nie stanowi w ogóle o tobie nic. Ja celowo przywołuję takie ilustracje, abyśmy zrozumieli zmianę, jaka zachodzi w naszym wnętrzu. Ja nie wiem, co mówili o tobie twoi rodzice. Może twoi rodzice mówili, że jesteś skończonym tumanem i nic z ciebie nie będzie. I wyrastałeś w tym przeklętym myśleniu o sobie, że twoja siostra, twój brat albo twój kuzyn są lepsi od ciebie. I wyrastając w tej, wszedłeś w dorosłość z poczuciem niższości. Otóż teraz chcę ci powiedzieć, gdy uwierzysz w łaskę Jezusa Chrystusa, poczucie niższości zostanie natychmiast zabrane, bo Bóg mówi ci, jesteś moim najlepszym synkiem, jesteś moją najlepszą córeczką. Ja za ciebie oddałem życie. Moja łaska jest dla ciebie. I w tej łasce masz wszystko. Wszystko. Niesamowite. Więc zmienia się nasze wnętrze. Ktoś, kto żyje w łasce, ktoś, kto karmi się łaską, albo możemy powiedzieć, jest pełen łaski, wierzy, że w każdej sytuacji Bóg prowadzi go do zwycięstwa i obdarza go błogosławieństwem. Nawet choćbym szedł ciemną doliną, zła co? Nie będę się lękał, tak? Bo co? Bo jesteś ze mną. Jezus nikomu z chrześcijan nie zagwarantował tu na ziemi, że nie będzie szedł ciemną doliną. Świat dookoła nas jeszcze się nie zmienił. Jeszcze niestety jest pełen grzechu, pełen zła. Więc mogą zgotować nam ciemną dolinę. Ale co z tego? Skoro Ty jesteś ze mną, Panie, zła nie będę się lękał. Ilustracja. Paweł i Sylas przybyli kiedyś do Filipii, głosili Ewangelię i tam była kobieta z duchem wieszczym, więc chodziła za nimi i mówiła o nich prawdziwe skądinąd rzeczy, tyle tylko, że niestety nie z Ducha Bożego. Więc Paweł któregoś dnia się odwrócił, zgromił tego ducha i ta kobieta została uwolniona. Niestety spowodowało to, że zyski stracili pewni ludzie, którzy wykorzystywali tą kobietę, aby czerpać z tego jakieś profity finansowe. Więc wszczęli tumult przeciwko Pawłowi i Sylasowi. Więc Pawła i Sylasa przyprowadzono na rynek, wychłostano 40 batów bez jednego i wrzucono do najciemniejszego więzienia bez okien. Nie wiem, czy sobie wyobrażacie miejsce bez okien. Totalna ciemność, że palca nie widzisz. Strach się bać. I wiecie, co oni robili w tej ciemnicy? To była ciemna dolina, zgadzacie się? Weszli w ciemną dolinę. Wiecie, oni mogli sobie pomyśleć, no jak? Głosiłem Ewangelię, wygoniłem demona, a teraz siedzę w więzieniu. Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Podaj mi chusteczkę, bo się rozpłaczę. Ale nie, oni nie przyjęli takiej pozycji. Dlaczego? Bo Paweł ciągle chodził w łasce i on ciągle do wszystkich pisał listy, bądźcie pełni łaski. Więc co oni zaczęli robić w łasce w ciemnej dolinie lochu? Zaczęli śpiewać. Wielbić Pana. To mogą zrobić tylko chodzący w łasce. Dlaczego? Bo to, co na zewnątrz, ich nie interesuje. Karmi mnie to, co jest w moim wnętrzu, a nie to, co jest na zewnątrz. Większy jest ten, który jest we mnie, aniżeli ten, który jest w świecie. Amen? I dlatego w tym ciemnym więzieniu oni wielbili Pana. Bóg wstrząsnął więzieniem, okowy, łańcuchy opadły, drzwi się otworzyły. I tą historię dalej znacie, a jeśli nie znacie, Dzieje Apostolskie, rozdział 16, gorąco zachęcam do lektury. Nawrócił się dzięki temu jeden człowiek i cały jego dom. Niesamowite. To jest fenomenalna ilustracja chodzenia w łasce. Bóg nie gwarantuje nam życia z górki, jak to nazywamy po polsku po maśle, że wszystko idzie jak po maśle. Nie, Bóg mówi... Okej, jesteś w niesprzyjającym środowisku, ale ja jestem z tobą. Będziesz szedł ciemną doliną, ale ja jestem z tobą. Będziesz miał potrzeby, ja je zaspokoję. Wystąpią przeciwko tobie wrogowie. Nie bój się, ja ich pokonam. Ty się tym nie zajmuj. Dlatego na przykład, zobaczcie, w Biblii mamy nawołanie do tego, aby nie oddawać pięknym za nadobne. Tak? Tylko do czego Biblia nas zachęca? Do tego, żebyśmy miłowali naszych wrogów. Miłować wroga może tylko człowiek chodzący w łasce. Dlaczego? Bo on wie, że Bóg się o wszystko zatroszczy. Wszystko jest w jego rękach. Spokojnie. Będzie dobrze. Dobrze. Musimy sobie teraz powiedzieć już na zakończenie bardzo praktyczną rzecz. Jak żyć w łasce? Jak przyjmować łaskę? Dwa kroki. Pierwszy. Przez wiarę. Łaskę przyjmujemy przez wiarę, która ufa Bożej dobroci objawionej w Chrystusie. Tak? I która w tym zaufaniu bierze. To jest pierwszy krok. Skoro Bóg przygotował dla nas wszystko, w Nim mamy wszystko w Chrystusie, to teraz ja muszę uwierzyć, że to jest i przyjąć to wszystko, co On dla mnie przygotował. Mówię, to jest moje, co jest w Chrystusie. To jest mój dział. Teraz to należy do mnie. Więc pytanie, czy wierzysz? To jest pierwsza rzecz. Czy wierzysz w Bożą dobroć? Czy wierzysz w Bożą miłość? Czy wierzysz w to, że Bóg udzielił ci wszystkiego? Nie wiem, jaką masz potrzebę. Może potrzebujesz pojednania z jakimś człowiekiem. Bóg już to zapewnił. U Boga już to pojednanie jest gotowe. Pytanie, czy chcesz to przyjąć? Może potrzebujesz pieniędzy. Bóg już zapewnił ci wszystkie pieniądze. Wszystko na twoje utrzymanie. Pytanie, czy wierzysz w to, że tak jest? Może potrzebujesz załatwienia jakiejś starej sprawy. Bóg już to wszystko załatwił. W Chrystusie Jezusie mamy rozwiązanie każdego problemu. Pytanie, czy wierzysz w to, że tak jest? Czy raczej wierzysz w to, że ty musisz coś zrobić, żeby to się stało? To jest więc pierwsza rzecz. Wiara. Wiara, która ufa w Bożą dobroć. Wiara, która ufa i w tym zaufaniu bierze. I druga rzecz, pokora. Otwórzmy sobie dwa fragmenty. List Jakuba i pierwszy list Piotra. Najpierw list Jakuba. Oba mówią to samo, więc nawet pierwszego listu Piotra nie musicie szukać. List Jakuba 4,6 i pierwszy list Piotra 5,5 mówią bardzo znamienne słowa. Tak, owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym co daje? Łaskę. Innymi słowy, jeżeli ja mam wziąć łaskę, to muszę być pokorny. O! Co to znaczy być pokornym? Pokorny, synonim możemy tutaj użyć, uniżony, oznacza stan, w którym uznajemy zależność od Boga. Pokora to stan wnętrza, stan umysłu, w którym uznajemy, że jesteśmy zależni od Boga. Teraz, gdy jesteśmy w tym stanie, tak, jesteśmy zdolni do przyjęcia prawdy. Prawdy, która mówi, że sami sobie nie poradzimy, tak, że widzimy naszą potrzebę i jedynym naszym zaspokojeniem, jedynym naszym źródłem jest Bóg. W Jezusie Chrystusie. Wiecie, że do tego trzeba pokory? Dlaczego? Ponieważ większość ludzi, jeśli nie cała ludzkość, z wyłączeniem Kościoła żyjącego w łasce, cała ludzkość myśli w ten sposób. Brak mi czegoś, więc muszę zaspokoić swoją potrzebę. Ja muszę zrobić samemu te rzeczy. Jak to mówi się w Polsce, tymi rękami. Ja muszę zapracować, ja muszę wymyśleć, ja muszę zaspokoić, ja. A na koniec usiądę i powiem, oto moje dzieło. Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? W ogóle tam Boga nie ma. Więc po co ci Jezus? Żebym czuł się religijnie dobrze. Nie po to Jezus umierał na krzyżu. Zobaczcie, pokora oznacza uzależnienie. Stan, w którym jesteśmy zależni od Boga. My mówimy, bez Boga sobie nie dam rady. Bóg jest moim źródłem. I to jest prawdziwa pokora. Nawet nie wiecie, ilu religijnych ludzi jest pysznych z tego właśnie powodu. Bo widzą swoje dobre uczynki. Ja nie palę, ja nie piję, ja nie biorę narkotyków, ja codziennie jestem w kościele, ja jestem taki. Bóg mnie już przemienił. Nie potrzebujesz Boga w ogóle w tym wszystkim. Bo jestem taki dobry. Słuchajcie, pokora widzi potrzebę widzi nasz kiepski stan i porzucamy nasze rozwiązania i zwracamy się ku Bogu. A gdy my zwracamy się z zaufaniem i wiarą do Boga, On zawsze nas obdarowuje. Zawsze. I to jest wspaniałe. Więc jeśli chcesz być człowiekiem chodzącym w łasce, twoje serce musi być pokorne i musisz wierzyć, że w Jezusie Chrystusie Bóg Ojciec przygotował nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Prosta recepta? Ktoś może powiedzieć, no to zbyt proste, żeby było prawdziwe. I już w tym momencie mijasz się z prawdą, mówiąc albo myśląc takie rzeczy. To jest proste. W to uwierzyli prości ludzie, rybacy i rolnicy w Palestynie. Więc to jest również i dla nas. Okej. Okay. Moi drodzy, kończymy. Chciałbym was zachęcić na koniec do bardzo ważnej rzeczy. Poświęćmy czas na zrozumienie łaski. Poświęćmy czas na rozmyślanie o tym, że jesteśmy nowym stworzeniem, stworzonym przez Boga, aby żyć w łasce. To jest klucz do życia we wolności. To jest klucz do życia w radości Bożych dzieci. Bez potępienia, bez oskarżeń, bez wysiłku naszej ludzkiej siły, bez tego wszystkiego, co widzicie w świecie. Ktoś może powiedzieć, pastorze, ale ty nie wiesz, w jakiej trudnej sytuacji ja się znajduję. No może ja nie wiem, ale Bóg na pewno wie. Może ja nie ogarniam wszystkiego, ale On na pewno ogarnia. I na pewno ja ciebie nie wyprowadzę z tej całej trudnej sytuacji, ale On na pewno tak. Więc nie ufaj mi, ufaj nie Jemu. Złóż całą swoją ufność w Jego dobroci, że On cię kocha, że On ma tylko dobre myśli o tobie, myśli o pokoju, a nie o niedoli, że On chce twojej świetlanej przyszłości, że On jest zainteresowany twoim awansem, twoim panowaniem, królowaniem, twoim wywyższeniem. On nie chce cię poniżyć, On cię chce wywyższyć. On nie chce cię zasmucić, On chce ci dać radość. To jest niesamowite. Czy nasz Bóg nie jest wspaniały? Halleluja.